powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Taki temat dzisiaj dość ciekawy, poruszymy, trochę może tajemniczy, bo gdzie jest ten tłuszcz? Mieliśmy skończyć o tłuszczach, ale to będzie zupełnie inna odsłona tłuszczu, tłuszczu, którego nie chcemy w naszym ciele. Gdzie on się ulatnia? Kiedy my spalamy na przykład tkankę tłuszczową, czy kiedy wchodzimy w taki proces redukcji wagi. I zanim pan odpowie na to pytanie, to dlaczego ten nadmiar tłuszczu rozmieszcza się w naszym ciele w różnych miejscach? O ile u mężczyzn głównie na brzuchu, to kobiety już mają różne proporcje.
Nie da się ukryć, że różnimy się budową i co ciekawe, nauka i biologia pozwala nam mieć różne wartości tej tkanki tłuszczowej. Czyli mówi się o tym, że kobiety powinny mieć między 20-30% tkanki tłuszczowej w swojej ogólnej masie ciała. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to ten procent jest między 10-20%. Czyli górna granica zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie mężczyzny jest dolną granicą zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie kobiety. Czyli jak widać, różnimy się. Ta tkanka tłuszczowa w związku z tym spełnia też różne funkcje i trzeba pamiętać o tym, że tkanka tłuszczowa wydaje nam się wyłącznie nagromadzoną energią, przynajmniej tak to sobie wyobrażamy, patrząc na przykład na jakąś słoninkę, która leży, prawda, w sklepie. Natomiast tkanka tłuszczowa tak naprawdę spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie, a jeżeli chodzi o organizm kobiety, spełnia też funkcję hormonalną, czyli odpowiada za produkcję estrogenów. No, dlatego kobiety gromadzą większą ilość tkanki tłuszczowej, prawda? Tkanka tłuszczowa gromadzi się w piersiach, w pośladkach, prawda? W dolnych partiach. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to jeżeli ten poziom tkanki tłuszczowej byłby no, w granicach normy, to myślę, że ona by się nie gromadziła w taki sposób, czyli w postaci na przykład tego brzucha.
No właśnie. Ja od razu powiem, że są teraz wagi, które mają ten wskaźnik pomiaru tłuszczu. Można
tak sobie
sprawdzić.
Tak, tkanki wisteralnej. Można to sprawdzić. Oczywiście ta tkanka trzewna, wisteralna, która gromadzi się między narządami wewnętrznymi wewnątrz naszej jamy ciała, stanowi dla nas największe zagrożenie. Natomiast wracając jeszcze do tych wartości referencyjnych, czyli ile moglibyśmy mieć tej tkanki tłuszczowej, to można spróbować to wytłumaczyć tak, że te nasze komórki tłuszczowe, czyli te adipocyty, są takimi miejscami, które zostały przystosowane do tego, żeby w sposób bezpieczny składować tłuszcz. Tak? Czyli te komórki tłuszczowe są przygotowane do tego, żeby te trójglicerydy tam się znajdowały i nie ma w tym nic nadzwyczajnego i nie ma w tym nic złego.
No tak, ale pytanie, dlaczego różne budowy kobiece mają różne...
Zaraz.
A dobrze, dojdziemy, tak? Spokojnie.
Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast właśnie wykroczenie powyżej tego referencyjnego poziomu jakby powoduje, że ta nasza przestrzeń, w której w bezpieczny sposób możemy przechowywać tkankę tłuszczową, zostaje wypełniona i ta tkanka tłuszczowa zaczyna odkładać się w miejscach, w których jej nie powinno być. I to jest jakby cały problem. Czyli ta tkanka tłuszczowa jest niezbędna do naszego dobrego funkcjonowania, do termogenezy, do chronienia nas, do produkcji ciepła, prawda, do produkcji estrogenów, hormonów jest niezbędna. Natomiast wypełnienie wszystkich naszych adipocytów powoduje, że ta tkanka tłuszczowa odkłada się właśnie w miejscach, w których może na przykład doprowadzać do jakichś stanów zapalnych, prawda. Też badania mówią o tym, że Te komórki tłuszczowe, wbrew pozorom, one nie są takie milusińskie i miękkie, że pod jakimś mikroskopem dużym powiększeniu one mają taką bardzo ostrą budowę. W związku z tym one kaleczą te struktury komórkowe, które znajdują się w koło. I następuje tam takie pęknięcie tych komórek i w pęknięciu tych komórek powstają stany zapalne. I te stany zapalne zmuszają nasz organizm do reakcji odpornościowej, a taki uogólniony stan zapalny po prostu jest dla nas zagrożenie, zwiększa ryzyko wystąpienia jakichś chorób wieńcowych, sercowo-naczyniowych, czy jeszcze jakichś innych problemów. Więc do pewnego poziomu tkanka tłuszczowa jest dla nas neutralna i potrzebna.
Nawet dobrze, żeby było trochę tej tkanki. Jest, natomiast nadmiar szkodzi.
Natomiast nadmiar, który zaczyna się odkładać w tych miejscach, których nie powinien, zaczyna nam szkodzić. Jeżeli chodzi o to, jak jesteśmy zbudowani, no to jakby inaczej kobiety odkładają tę tkankę tłuszczową, o czym już wspomniałem, inaczej mężczyźni, ale jest to kwestia genetyczna i jakby nie ma jednego wzorca. I też jest tak, że ta tkanka tłuszczowa, ona zaczyna się pojawiać w różnych miejscach wraz ze stanem większego zaawansowania poziomu tej tkanki tłuszczowej.
Ale panie Michale, pewnie pan obserwuje w gabinecie panie przychodzące z nadwagą, chcące zredukować masę ciała. Jedne mają bardzo szczupłe nogi, a dość duży brzuch. Przychodzą takie, które mają mniej więcej równomiernie rozłożoną tą tkankę tłuszczową, albo ona głównie gromadzi się na biodrach czy na udach. Z czego to wynika? Też z takich indywidualnych cech?
Wyłącznie. Mhm. To znaczy, to absolutnie nie jest tak, że osoby, które są zbudowane w sposób taki albo inny, na przykład charakteryzuje się inny sposobem odżywiania. To nie jest tak, że jeżeli jemy mniej brokułów, tak, a więcej pączków, to wyglądamy
jak
inaczej.
Jak pączek. W maśle w dodatku.
Tak, a inaczej jak grubo smarujemy chleb masłem i zjadamy dużo sera. To tak nie jest. Oczywiście bilans energetyczny dodatni powoduje, że pojawia się gdzieś tkanka tłuszczowa, czyli niezużyta energia na skutek procesów biochemicznych. Natomiast te tłuszcze, te wolne kwasy tłuszczowe, to co krąży w naszej krwi, to nie jest podpisane, tak? To znaczy, to nie jest tak, że tłuszcz czy też kwasy tłuszczowe, które krążą we krwi, które zostały pozyskane z substancji A czy B, jakoś inaczej później się odkładają i nasz organizm inaczej je traktuje.
No dobrze, to jesteśmy chyba uspokojeni, wiemy, że to są cechy osobnicze, nie ma tutaj żadnej magii w tym, że jedni odkładają, czy właściwie jedne, bo głównie kobiety różnicują te obszary, gdzie ta tkanka się gromadzi. Natomiast wracamy do tematu podstawowego, czyli co się dzieje z tym tłuszczem, który spalamy. Takie jest też obiegowe określenie, tak, że spalamy tłuszcz, na przykład biegając, uprawiając sport. Czy rzeczywiście to kolokwialne określenie jest jakoś naukowo uzasadnione? On się spala?
Ciekawe pytanie. Czy spala się tkanka tłuszczowa? No jakby dymu nie widać, prawda? Więc może to spalanie troszkę wygląda inaczej.
No, ale podspływa, to może to jest to spalanie.
Tak, może właśnie, może przez skórę ta tkanka tłuszczowa się przedostaje. No muszę powiedzieć, że temat jest na tyle interesujący, że nawet był źródłem badań. I to było takie śmieszne badanie, które było 10 lat temu przeprowadzone i naukowcy zebrali grupę osób, które poniekąd są związane jakoś, czy to ze zdrowiem, czy z redukcją masy ciała, ze spalaniem energii. I to była grupa 150 osób. Było w niej 50 lekarzy pierwszego kontaktu. Była tam taka sama ilość dietetyków i była taka sama ilość trenerów fitness. I zadano tym osobom pytanie, co się dzieje, czy też gdzie pojawia się tkanka tłuszczowa w sytuacji, kiedy gubimy masę ciała. No myślę, że pytanie jest bardzo interesujące. I co ciekawe, z tych 150 osób tylko kilku dietetyków potrafiło powiedzieć tak naprawdę, co się dzieje z tą tkanką tłuszczową. Najczęstsze odpowiedzi były takie, że tkanka tłuszczowa zostaje zamieniona na energię, co jest błędną informacją. Niektórzy mówili, że tkanka tłuszczowa zostaje zamieniona w masę mięśniową. Niektórzy twierdzili, że tkanka tłuszczowa wydostaje się, kiedy jesteśmy w toalecie, prawda, w postaci jakichś mas skałowych, a inni uważali, że pocimy albo wydalamy, kiedy oddajemy moc.
No to teraz, które zakreślić?
No właśnie, nie? I teraz, które zakreślić? Natomiast odpowiedź jest jeszcze inna, bo tak naprawdę tkankę tłuszczową po prostu wydychamy płucami. I to wydaje nam się niesamowicie szalone.
I niemożliwe wręcz. I niemożliwe. Próbuję sobie to wyobrazić, jak tkanka tłuszczowa wraz z wydechem się gdzieś tam wydostaje ze mnie.
Tak, no, proces jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowany. Trzeba by troszkę odwołać się do chemii, być może tam z liceum albo z podstawówki. W każdym bądź razie, żeby spalać tkankę tłuszczową, to musi pojawić się tlen. Czyli tak naprawdę spalanie tkanki tłuszczowej z punktu widzenia biochemii organizmu jest utlenianiem kwasów tłuszczowych. I do tego utleniania kwasów tłuszczowych potrzebujemy właśnie tlen. Czyli jeżeli mamy tkankę tłuszczową, nie wchodząc w szczegóły, no, tkanka tłuszczowa składa się z węgla, wodoru i wody. To są jedyne trzy pierwiastki i atomy, które budują tkankę tłuszczową. Tlen wiemy i teraz jeżeli podam wzór, uwaga, C55H104O6, to jest symbol tłuszczu. I teraz jeżeli dodamy do niego O2, to efektem tej reakcji chemicznej będzie dwutlenek węgla i woda. Tak? Czyli po prostu utlenianie kwasów tłuszczowych polega na tym, że wydychamy dwutlenek węgla i wydalamy z siebie wodę. Ważna też jest proporcja, czyli w przypadku redukcji masy ciała o 10 kg, jeżeli ta redukcja będzie przeprowadzona w sposób, że tak powiem, prawidłowy przy pomocy odpowiednich metod i nie uszczuplimy swojego zasobu masy mięśniowej, to ubytek tkanki tłuszczowej na każde 10 kg ubytku masy ciała będzie wynosił około 8,4 kg, natomiast wody, którą wydalimy, będzie około 1,6 kg. Czyli w skrócie mówiąc, na każde 10 kg, które chudniemy, mniej więcej schudniemy 8 kg tłuszczu i 2 litry wody. I te 8 kg tkanki tłuszczowej to będzie wydychany przez nas dwutlenek węgla.
Czyli na przykład jak leżymy i się nie ruszamy, również możemy spalać tkankę tłuszczową, bo tak logicznie rozkładając to, co pan powiedział, na chłopski rozum, to wydaje mi się, że najlepiej jednak jest redukować tkankę tłuszczową, szybko się ruszając i będąc na świeżym powietrzu. Trochę żartobliwie do tego podchodzę,
właśnie,
ale...
Możemy też żartobliwie powiedzieć, że po prostu wystarczy, że zaczniemy szybko oddychać, prawda? Czyli taka hiperwentylacja.
No, ale ona nie jest zbyt zdrowa.
No właśnie, tak, prawda, doprowadza do różnych innych sytuacji. Oczywiście sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, prawda? Bo po pierwsze musimy sięgnąć po te triglicerydy, które znajdują się w komórkach tłuszczowych. Po drugie te triglicerydy musimy rozłożyć na kwasy tłuszczowe, które dopiero podlegają procesowi utleniania, oraz na glicerol. Te kwasy tłuszczowe muszą zostać przetransportowane do naszych mitochondriów i w tych mitochondriach dopiero zachodzi cały ten proces. Także to wszystko jest naprawdę bardzo skomplikowane. Natomiast no, czy szybciej oddychając spalamy więcej energii? No niekoniecznie, prawda? Czyli taka hiperwentylacja niewiele nam da. Co ciekawe, to może być dla wielu osób wielkie zaskoczenie, ale najlepiej chudniemy wtedy, kiedy śpimy. I to być może wydaje się szalone, ale 8 godzin snu jest w stanie spalić 700-800 kilokalorii. Także nie ma lepszego sposobu na spalanie tkanki tłuszczowej niż sen. I co ciekawe, w mojej pracy mogę to absolutnie potwierdzić, że jakiekolwiek zaburzenie rytmu dobowego snu natychmiast przekłada się w problem w chudnięciu, czy też w problem z wyższą masą ciała. Czyli jeżeli nie śpimy tych 6, 7, 8 godzin w ciągu doby, lub jeżeli ten nasz sen jest zaburzony, automatycznie spalamy tkankę tłuszczową dużo gorzej.
No tak, no może by to tłumaczyło taką liczbę ludzi z nadwagą, bo problem zaburzenia snu dotyczy ponad połowy społeczeństwa, jak nie więcej.
Tak, tak. Mhm. A jeżeli chodzi o problem z nieprawidłową masą ciała, prawda, jest dotyczy również większości osób. Jeżeli chodzi o otyłość, jest to pewnie około 30, a jeżeli chodzi o nadwagę, to jest to już większość społeczeństwa. Także pewnie te problemy ze sobą są bardzo powiązane. Natomiast też w ramach ciekawostki chciałbym na przykład obalić taki mit, szczególnie u osób, które myślą o redukcji swojej masy ciała i na przykład zastanawiają się, czy też słyszały, czy też ktoś im podpowiedział, że jest jakaś wartość, czy też jakiś czas aktywności fizycznej, po którym zaczynamy spalać tkankę tłuszczową, prawda? W internecie jest dużo mitów na ten temat. Można przeczytać, że dopiero na przykład 45 minut treningu aerobowego przekłada się na spalanie jakiejś tkanki tłuszczowej i tak dalej. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest to absolutna nieprawda. To znaczy, my spalamy tkankę tłuszczową w każdej sekundzie naszego życia. Teraz, kiedy rozmawiamy, wtedy, kiedy śpimy, wtedy, kiedy wykonujemy jakąś aktywność fizyczną, ta nasza tkanka tłuszczowa, ona podlega ciągłemu procesowi spalania. Więc chodzi o to, że w czasie aktywności fizycznej zużywamy więcej energii. Natomiast to, czy ta tkanka tłuszczowa nam będzie spalała się, to znaczy, czy będziemy gubili tą tkankę tłuszczową, która została nagromadzona, tak naprawdę zależy od bilansu energetycznego, czyli od tego, jak się odżywiamy.
Ale na przykład taka wzmożona praca intelektualna, bo też są osoby, które mówią, że piszę książkę, to chudnę, piszę pracę magisterską, to spalam więcej energii. Czy rzeczywiście musimy dostarczyć więcej energii do naszego mózgu i to powoduje redukcję tkanki tłuszczowej, czy to kolejny mit?
Mit, oczywiście. Natomiast prawdą jest, że nasz mózg jako narząd w porównaniu do wielkości masy ciała w stosunku do innych narządów zużywa największą ilość energii. I praca naszego mózgu jest po prostu najbardziej energochłonna. Natomiast nieprawdą jest, że intensywne myślenie wzmaga ten proces. Badania mówią o tym, że godzina intensywnego myślenia, czyli na przykład jak siedzimy i coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego próbujemy rozwiązać, jakieś sudoku na przykład.
Albo całki,
tak. To zużywamy więcej o 1 gram glukozy na godzinę, czyli 4 kilokalorie. Więc bardzo niedużo. Dodatkowo, może w ramach ciekawostki powiem, że w mózgu wprawdzie znajdują się mitochondria komórkowe, ale one nie są zasilane kwasami tłuszczowymi. To znaczy, spalanie tkanki tłuszczowej nie odbywa się w naszym mózgu. Jedyną substancją energetyczną, która jest w stanie dostarczyć energii dla naszego mózgu, jest glukoza.
Ale też mam teraz takie pytanie, może będzie z gatunku bardzo dziwnych, w mózgu nie odkłada się żadna tkanka tłuszczowa.
Znaczy mózg sam jest zbudowany z tłuszczu. Prawda? Także no, myślę, że tam tkanki tłuszczowej nie ma, natomiast sam mózg jest substancją tłuszczową.
Znaczy ona jest taką miękką substancją,
no tak?
Znaczy mózg jest miękki,
tak?
Mamy takie wyobrażenie, że trochę jak orzech włoski ten mózg wygląda. Być może tak, ale no nie ma struktury orzecha włoskiego, znaczy nie ma tej twardości, tak?
No tak.
No ciekawe rzeczy.
I sama otoczka mielinowa między neuronami, czyli coś, co również buduje nasz układ nerwowy, jest zbudowana również z fosfolipidów, czyli tam też ten tłuszcz jest. Natomiast jeżeli chodzi o odżywianie się mózgu, jeżeli chodzi o energię, którą dostarczamy, to ona może być dostarczona wyłącznie z glukozy lub w sytuacji, kiedy tej glukozy nam brakuje, to wtedy powstają tak zwane ciała ketonowe. I te ciała ketonowe jakby imitują cząsteczkę glukozy i nasz mózg wtedy jest zaopatrywany w energię tymi ciałami ketonowymi. Natomiast wydaje się, że istnieje bariera krew-mózg, która nie pozwala, żeby kwasy tłuszczowe właśnie docierały i odżywiały komórki mózgowe.
Panie Michale, naturalnie czas nam się wyczerpał. Czy temat również, czy jeszcze coś ważnego na zakończenie chciałby pan dodać?
Może w ramach jakiejś takiej ciekawostki warto powiedzieć, że ta nasza tkanka tłuszczowa w ciele ma kilka kolorów. Mówi się o tym, że znajduje się tam biała tkanka tłuszczowa i znajduje się też taka brunatna, brązowa tkanka tłuszczowa. Niektórzy nawet wyodrębniają jakąś trzecią, czyli taką beżową tkankę tłuszczową, czyli jakiś taki stan pomiędzy białą a tą brunatną. My generalnie spalamy tkankę tłuszczową najłatwiej, uwaga, tą wisceralną jednak.
Czyli to najgorszą, tak?
Tak. I wielu osobom zależy na tym, żeby spalić podskórną tkankę tłuszczową, prawda? Natomiast próbujemy, czy też oglądamy się często w lustrze, kiedy redukujemy tą swoją masę ciała, jakby nie widzimy rezultatów. Co właśnie może być efektem tego, że spalamy ten tłuszcz trzewny, ten wisceralny, który znajduje się wewnątrz naszej jamy ciała i który stanowi dla nas największe zagrożenie. Więc być może, jeżeli stosujemy dietę redukcyjną i nie widzimy postępu w lustrze, to znaczy, że dzieje się fantastyczny proces i po prostu pozbawiamy się tkanki trzewnej. I są też ostatnio takie bardzo ciekawe badania, które się ukazały, u osób, u których obserwowano tak zwany stan przedcukrzycowy, czyli taki stan, w którym ta cukrzyca jeszcze się nie rozwinęła, ale było duże zagrożenie, że w najbliższym czasie się rozwinie, to osoby poddano diecie redukcyjnej i u części z nich rozwinęła się cukrzyca, a u części z nich później nie rozwinęła się cukrzyca i to bardzo interesujące, że cukrzyca nie rozwinęła się tylko u tych, u których obniżył się poziom tkanki trzewnej. Więc to jest całe zło, w związku z tym czasami może dobrze, że nie widzimy, że chudniemy, bo tak naprawdę chudniemy od środka.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim Państwa gościem. Z Panem Michałem słyszymy się za tydzień, jak w każdy piątek po 18.30. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Ja nazywam się Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.